Dzisiaj Kraków żegna Krzysztofa Pendereckiego, stąd specjalna ramówka Radia Kraków Kultura i wyjątkowi goście. Pierwszym z nich jest dr Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, właśnie ukazały się nagrania z muzyką, jaką Krzysztof Penderecki pisał do filmu i teatru w latach 50. i 60. Czy zatem tę refleksję nad twórczością autora polskiego Requiem można dziś uznać za domkniętą, czy będziemy ją jeszcze długo weryfikować?
Myślę, że na pewno spuścizna jest domknięta, choć jej echa będą pobrzmiewać przez dziesięciolecia. Taką mamy nadzieję i właściwie taką mamy wiarę, ponieważ jest to dzieło niezwykłej wagi, nie tylko dla historii muzyki polskiej, ale światowej. Rzeczywiście zwykle jest tak, i to jest taka przypadłość muzykologów, że muzykologowie nieco cieszą się, oczywiście mówię tutaj w dużym cudzysłowie i w dużym uproszczeniu, kiedy pewien katalog twórczości jest zamknięty, bo wtedy mogą dokonywać podsumowań, mogą wyciągać wnioski, mogą porównywać, a to pierwszy okres z ostatnim, środkowy, wydzielać różne periodyczne przedziały, wskazywać cechy charakterystyczne dla danego gatunku, który uprawiał konkretny twórca. I rzeczywiście w przypadku Krzysztofa Pendereckiego mamy już tę sytuację katalogu zamkniętego. Natomiast to nie oznacza, że będziemy tylko tej muzyki słuchać. To także oznacza, że będziemy ją badać, będziemy ją odnosić do różnych punktów ważnych w historii muzyki. Zresztą to już się działo oczywiście w przypadku tak wybitnego kompozytora, który właściwie dorobił się także pewnej grupy teoretyków, naukowców, którzy no, w sposób bardzo analityczny, jeszcze szczęśliwie mając kompozytora pod ręką w Krakowie czy w Lusławicach, mogli o pewne rzeczy dopytywać. Ja akurat jestem z tej szkoły, że bardzo lubię zajmować się muzyką twórców żyjących, bo to jest niezwykły także przywilej, niezwykła możliwość, kiedy z danym artystą można porozmawiać, można mu zadać pytania, można się dowiedzieć o inspiracjach bezpośrednio ze źródła. Natomiast oczywiście przypadek Krzysztofa Pendereckiego był o tyle szczególny, że on był mocno zdystansowany, zwłaszcza w późniejszych latach, nie tylko do tej takiej refleksji teoretycznej, muzykologicznej, ale w ogóle do życia. Miał taki w sobie pewien rodzaj luzu, pewien rodzaj takiej swobody w patrzeniu na rzeczywistość, w komentowaniu tej rzeczywistości, w puentowaniu w sposób niezwykle celny i niezwykle interesujący.
To ja do tych osobistych relacji dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z Krzysztofem Pendereckim jeszcze powrócę, ale właśnie najpierw zatrzymam się przy tej refleksji muzykologicznej, no bo to zwykle w tej powierzchownej ocenie mówi się o okresie awangardowym kompozytora i o tym neoromantycznym, o tym tonalnym. Na ile sposobów można rozpisywać i dzielić twórczość Krzysztofa Pendereckiego?
No myślę, że już mamy do czynienia, patrząc na karty różnych pozycji książkowych czy czasopism naukowych, jak ta twórczość może być dzielona. Rzeczywiście te dwa takie główne trzony, ten awangardowy, krótszy, patrząc już z perspektywy czasu, i ten, w którym Krzysztof Penderecki bardzo twórczo karmił się tradycją i tym, co było w przeszłości, to chyba jest taki najbardziej oczywisty podział. Natomiast ja zawsze starałem się patrzeć na muzykę Krzysztofa Pendereckiego jako całość. I nieważne dla mnie było to, czy to były bardzo takie awangardowe, progresywne partytury jak Anaklazis, czy Tren ofiarą Hiroshimy, czy to była twórczość ta z późniejszych lat, począwszy od koncertu skrzypcowego, który właśnie zwiastował to przekształcenie, czy ten powrót do tradycji, czy Polskie Rekwiem, czy Siedem Bram Jerozolimy, czy wreszcie ukochana jego kameralistyka z tych lat późniejszych, właściwie wciąż można było, i to było wielką, i to jest wielką wartością tej twórczości, zawsze można było usłyszeć tam Krzysztofa Pendereckiego. To było świetne wyczucie formy, znakomite wyczucie czasu, doskonałe układanie proporcji między różnymi elementami w muzyce, no i wreszcie taki rysunek melodyczny, który no, w tych pierwszych utworach, gdzie melodii w sensie tradycyjnym nie było, Natomiast później ona się pojawiała i to było niezwykłe, kiedy po kilku taktach właściwie każdego dzieła można powiedzieć: o, to jest Krzysztof Penderecki.
A gdyby Polskie Wydawnictwo Muzyczne przygotowywało taki przewodnik dla młodego człowieka po twórczości Krzysztofa Pendereckiego, to które punkty zwrotne musiałyby się znaleźć w takim przewodniku dla młodego człowieka?
No to zależy jeszcze od tego młodego człowieka. Czy on jest bardziej tradycyjnie ukształtowany w takim repertuarze, powiedzmy, filharmonicznym, czy też poszukujący. No a wiemy, że młodzi ludzie poszukują, więc ja bym poszedł najpierw w stronę tych takich najbardziej radykalnych dźwięków, tych, którymi potem inspirowali się najwięksi twórcy chociażby muzyki elektronicznej, czy improwizowanej, czy twórcy filmowi. No więc te utwory takie kanoniczne właśnie, jak Tren ofiarą Hiroshimy, czy jak Fluorescencje. To są dzieła, które absolutnie zaskakują i wciąż jawią się jako najświeższe w ostatnich dekadach. Ale nie stroniłbym także od takich dużych, monumentalnych form. Jednym z najukochańszych moich dzieł jest oczywiście Pasja świętego Łukasza. To jest dzieło, które moim zdaniem także zajmuje jedno z najważniejszych pozycji w ogóle w historii muzyki. Oczywiście wszyscy kochamy pasje bachowskie, i ja również, natomiast zaraz za bachowskimi jest właśnie pasja Krzysztofa Pendereckiego. No wyobraźmy sobie sytuację, kiedy za żelazną kurtyną 33-letni kompozytor zabiera się za utwór, za formę, za gatunek, który kiedyś do mistrzostwa doprowadził Jan Sebastian Bach. Potem oczywiście powstawały pasje, ale o nich właściwie w takiej szerszej perspektywie nie pamiętamy, oprócz takiego grona melomanów czy muzyków. No jest Bach i potem właściwie nic, jeśli chodzi o pasje. Natomiast Krzysztof Penderecki powrócił do tego gatunku, wydobył go z czeluści baroku i pokazał w zupełnie innym świetle. Pomieszał trochę elementów awangardowych, trochę takich chwytów kolorystycznych, trochę takich zaskakujących technik wydobycia dźwięku. No przecież tam chór, ten tłum, który najpierw wielbi, potem potępia, on krzyczy, on piszczy, on różne odgłosy z siebie emocjonalne wydobywa. Do tego mamy znakomite fragmenty właśnie śpiewane, chóralne, świetna orkiestra. No i cała dramaturgia, która jawi się jako taki niemalże dreszczowiec. I kiedy się słucha tego utworu, to cała historia pasyjna przechodzi przed oczyma i można się poczuć w środku tych wydarzeń. Zresztą to było celem, który Krzysztof Penderecki osiągnął w tym dziele.
Te punkty zwrotne wskazuje szef Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a tak gdybym zapytał o dzieła właśnie teatralne i filmowe, no bo biorąc pod uwagę te trzy utwory w stylu barokowym z rękopisu znalezionego w Saragosie, to taki wymiar, powiedzmy sobie, edukacyjny tutaj spełniony jest chyba w 100%.
No z muzyką teatralną i filmową Krzysztofa Pendereckiego to jest trochę paradoksalna sytuacja, bo jeśli chodzi o teatr, no oczywiście bardzo dużo tej muzyki stworzył, natomiast traktował to jako taką twórczość zdecydowanie poboczną, coś, co robił bardzo szybko, miał niezwykłą łatwość w konstruowaniu świetnych tematów, odnajdywania się także w rozmaitych estetykach i stylistykach, ale robił to, bo jak to kiedyś też powiedział, chciał kupić taki czy inny mebel antyczny do swojego mieszkania czy potem do dworu, więc zdecydowanie nie przywiązywał do tego wagi. Natomiast jeśli chodzi o film, to też jest bardzo interesująca sytuacja, bo właściwie on nie tworzył muzyki filmowej w sensie ścisłym. Natomiast jego twórczość autonomiczna, czyli to, co brzmiało w salach koncertowych, na tyle inspirowało twórców filmowych, że chętnie wykorzystywali fragmenty, czy też całe dzieła niemalże, do tego, aby ilustrować lub też podbijać ten swój przekaz filmowy. Więc dzisiaj możemy mówić o tym, że Krzysztof Penderecki tylko w pewnym sensie był tym twórcą muzyki filmowej. No on po prostu inspirował i to już wspomnieliśmy o tych twórcach muzyki awangardowej, muzyki rozrywkowej, ale także oczywiście gro grono filmowców było i wciąż jest, myślę, wielbicielami jego twórczości.
Nagrody Grammy, prawie 40 doktoratów, honoris causa, w pełni doceniony, ale czy przez to w jakiś sposób zamknięty w gablocie z napisem "Najwięksi kompozytorzy muzyki współczesnej"?
Myślę, że oczywiście ten cokół, na którym go wielu stawiało, jest prawdą. To znaczy jest to ikona, absolutnie. Jest to autorytet, jest to punkt odniesienia i to jest absolutnie zasługa jego talentu. Natomiast on sam mocno z tym polemizował. W takim pierwszym oglądzie on wydawał się dosyć niedostępny, no właśnie gdzieś tam z tego sokołu spoglądający. Natomiast w kontakcie osobistym to był zupełnie inny człowiek. To był człowiek ciepły, serdeczny, dowcipny, nieco złośliwy, ale w taki bardzo przekorny i sympatyczny sposób. No i zdystansowany. To były takie cechy, które zawsze mnie ujmowały, bo w rozmowach to była wielka, wielka przyjemność wymieniać z nim myśli, wymieniać z nim uwagi.
No, no właśnie, o te osobiste wspomnienia związane z Krzysztofem Pendereckim, panie dyrektorze, muszę pana zapytać, no bo to miał pan możliwość taką rozmawiać z kompozytorem.
Tak, my spotykaliśmy się wielokrotnie. Najpierw oczywiście w tej roli bardziej publicystycznej, kiedy jeszcze i dla Radia Kraków, ale także wcześniej dla Tygodnika Powszechnego, dla różnych pism przygotowywałem, a to wywiady, a to rozmowy pogłębione, a to recenzje, relacje, eseje. No i zawsze gdzieś tam mijaliśmy się i spotykaliśmy się czy w Lusławicach, czy w innych miejscach. I zawsze były to bardzo przyjemne momenty, kiedy nawet trochę, no jeszcze młodym wilczkiem publicystycznym będąc, trochę podszczypywałem profesora, wskazując, co niekoniecznie na tamten czas mi się podobało w jego wyborach estetycznych. No on zdecydowanie kwitował to w sposób dowcipny i sympatyczny. Natomiast potem oczywiście, kiedy już zająłem się edytorstwem i zacząłem pracę w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, no to te kontakty na trochę innej płaszczyźnie były uskuteczniane. Natomiast bardzo się cieszę, że właśnie przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne został zamówiony i dokończony ostatni utwór orkiestrowy Maestro. I to była taka symboliczna też klamra, ponieważ w PWM-ie w latach 50. Krzysztof Penderecki debiutował. Przez prawie 50 lat był wydawany i to były też ciekawe momenty, oczywiście, no wiem to z opowiadań i z archiwów, kiedy no właśnie te awangardowe dzieła wymagały także pewnego nowego spojrzenia na zapis nutowy, na zapis muzyczny, gdzie Krzysztof Penderecki swoją wyobraźnią kształtował brzmienia, których wcześniej nikt nie wydobywał z tradycyjnych instrumentów i nikt ich nie zapisywał. Więc nasi specjaliści, edytorzy, redaktorzy w dialogu z Krzysztofem Pendereckim wypracowywali pewne metody zapisu, które byłyby na tyle komunikatywne, że ktoś, jakiś artysta, dyrygent, biorąc partyturę na drugim końcu świata, nie mając kontaktu z kompozytorem, mógł w sposób bardzo jasny odczytać jego intencje. I to była wielka praca, która także była wkładem w takie edytorstwo światowe muzyki współczesnej, bo oczywiście potem te pewne elementy wypracowane w PWM-ie przejmowali inni wydawcy, inni kompozytorzy. Zatem no to było takie bardzo istotne zdarzenie nie tylko w historii muzyki polskiej, ale także w historii edytorstwa światowego. Ten kontakt właśnie Krzysztofa Pendereckiego z naszymi specjalistami. Potem oczywiście te kontakty były no, niezwykle żywe, jak to zazwyczaj bywa między twórcą a wydawcą. I myślę, że te obie strony miały do końca i mają do końca szacunek względem siebie. I także no, wiele sobie zawdzięczamy. I to też jest taki ważny rozdział w historii naszej oficyny. I to, że właśnie Fanfara dla Niepodległej. Krótki, ale bardzo treściwy utwór, który zamówiliśmy w 2018 roku u profesora Pendereckiego na otwarcie nowego stulecia niepodległości Polski. Było to z okazji takiego monumentalnego projektu wydawniczo-promocyjno-artystycznego, który przygotowywaliśmy 100 na 100 muzyczne dekady wolności. No to był taki moment bardzo dla mnie szczególny, kiedy też odbierałem rękopis od profesora. No i niestety okazało się, że był to właśnie ostatni ukończony utwór orkiestrowy profesora, choć oczywiście szkiców pozostało jeszcze wiele.
Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, jest gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy powrócimy za moment.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Poranny program Radia Kraków Kultura. Przypomnę, dzisiaj Kraków żegna swojego honorowego obywatela, profesora Krzysztofa Pendereckiego. I o tym rozmawiamy z pierwszym gościem programu Radio Kraków Kultura na co dzień, z doktorem Danielem Cichym, dyrektorem i redaktorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Panie dyrektorze, czy Kraków i Polska nie potrzebuje festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego?
Myślę, że tego typu inicjatywy będą się pojawiać i słusznie. Powinniśmy jego twórczość absolutnie pielęgnować i nie mam wątpliwości, że ona będzie istnieć w przestrzeni koncertowej. I sądzę, że te festiwalowe inicjatywy będą się pojawiać. Czy to będzie jeden festiwal jakiś centralny, to jeszcze pewnie za wcześnie o tym mówić. Natomiast na pewno tego typu przedsięwzięcia będą projektowane.
Przedsięwzięcie, rozumiem, na poziomie już ogólnopolskim.
No myślę, że nawet międzynarodowym. No ze względu na pozycję Krzysztofa Pendereckiego jakby w świecie muzycznym i też międzynarodowe grono wybitnych przyjaciół jego muzyki. Więc sądzę, że ten potencjał absolutnie trzeba będzie wykorzystać.
Raczej Lusławice, czy raczej Kraków na przykład?
Trudno powiedzieć. Nie znam też dokładnie planów centrum imienia Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Natomiast no sądzę, że to może mieć miejsce wszędzie. To nie jest powiedziane, że akurat w Lusławicach.
No chcielibyśmy, żeby to był Kraków. No ale też przy Lusławicach musimy się zatrzymać. Skarb Państwa przejmuje dworek i arboretum. Jaki to jest potencjał? Bo tak, mamy Europejskie Centrum Muzyki tuż obok. Jest arboretum, które ma być otwarte również dla zwiedzających, plus zabytkowy dworek, no z funkcją taką muzyczną, muzealną, albo odwrotnie, muzealno-muzyczną. Panie dyrektorze, jaki to jest potencjał, jak go wykorzystać?
Myślę, że to dzieło, jedno z najważniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego, on tak też to postrzegał, jako taką budowę przestrzeni, no nie tylko swojej, czyli właśnie dwór i arboretum, ale także przestrzeni dla młodych talentów, dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na drogę artystyczną. Ten potencjał jest bardzo duży. Oczywiście pewną niedogodnością jest odległość od Krakowa, ale sądzę, że już wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że do Lusławic po prostu trzeba ten kawałek dojechać. Natomiast to, w jaki sposób to jest pomyślane z rozmaitymi przestrzeniami do ćwiczeń, z całym zapleczem noclegowym, no i ze świetną salą koncertową, która także służy nagraniom, no to miejsce absolutnie może spełniać taką funkcję nie tylko oddawania hołdu kompozytorowi, ale także takiej praktycznej, edukacyjnej, artystycznej roli i myślę, że to będzie absolutnie, absolutnie wykorzystane. Myślę, że analogicznie można o tym centrum myśleć jako o centrum Arvoperta pod Tallinem, gdzie to ta przestrzeń jest oczywiście nieco bardziej intymna, nieco bardziej kameralna, ale też osadzona w lesie, z bardzo piękną architekturą, gdzie Arvopert żyje i tworzy. I tam odbywają się wydarzenia artystyczne, tam odbywają się wydarzenia edukacyjne. To także jest przestrzeń dla naukowców do badania dzieł. Tam też jest archiwum, przechowywane są rękopisy. No więc myślę, że per analogiem możemy mówić o tych dwóch przestrzeniach. I bardzo dobrze się stało, że właśnie takie centrum powstało i myślę, że ono będzie służyć kolejnym pokoleniom.
I te funkcje, które posiada Centrum Arvoperta, posiada również Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach.
Rozumiem. Tak, natomiast Centrum w Lusławicach jest o wiele bardziej rozbudowane, ma większą infrastrukturę i przez to też, myślę, większy potencjał.
Panie dyrektorze, a czy to jest moment na publikację wszystkich dzieł Krzysztofa Pendereckiego? Utwory zebrane albo dzieła wszystkie?
Myślę, że ta twórczość jest dostępna. PWN wydawało spuściznę Krzysztofa Pendereckiego do końca lat 90. Potem wydawaniem zajął się niemiecki wydawca Schott na mocy decyzji kompozytora. Natomiast no, ta twórczość jest dostępna, ona jest wydana, z niej można korzystać, więc oczywiście pewnie można sobie wyobrazić jakąś kolekcjonerską edycję dzieł. Natomiast nie jestem akurat pewny, czy wydawca podejmie taki krok. Zawsze są to oczywiście, no jest to związane z dużymi kosztami i specjalnym nakładem pracy, ale być może taka inicjatywa no, powinna się pojawić.
A Polskie Wydawnictwo Muzyczne, wracam tutaj do tego tytułu, o którym pan wspomniał, ta fenomenalna publikacja 100 na 100, to może analogicznie, ale tylko wyłącznie z muzyką Krzysztofa Pendereckiego.
No, przyznam, że takie pomysły chodzą nam po głowie. Zresztą też w kontakcie z różnymi instytucjami rozmawiamy o tego typu inicjatywie. No, zobaczymy. To oczywiście jest zawsze... No, to wymaga pracy, przygotowań, pozyskiwania praw, nagrań i tak dalej, ale na pewno jest to rzecz ważna rozważenia.
Albo może linie, to znaczy kompozytorzy, którzy wywodzą się choćby, albo byli związani z tą katedrą kompozycji w Akademii Muzycznej. A możemy mówić w ogóle o tego typu kompozytorach? Artystach?
No właśnie zastanawiałem się też kiedyś nad tym, na ile możemy mówić o pewnej szkole Krzysztofa Pendereckiego i mam tutaj wątpliwości. To znaczy nie widzę pewnej linii kontynuatorów. Oczywiście niektórzy twórcy, niektórzy jego studenci no próbowali też naśladować ten język muzyczny, ale Krzysztof Penderecki jest na tyle, był na tyle osobną postacią i dysponuje takim tak charakterystycznym idiomem, że no, trudno byłoby chyba mówić o pewnej linii. Możemy rzecz jasna analizować postawę Krzysztofa Pendereckiego w kontekście pewnej generacji, czy wartości, którymi się kierował, czy pewnych estetycznych upodobań, zwłaszcza w pierwszym okresie twórczości, które wpisywały się w pewne tendencje polskiej szkoły kompozytorskiej, tego osławionego sonoryzmu, czyli zwracania uwagi na barwę dźwięku, na różne ciekawe brzmienia. Natomiast no, on szybko wybił się na niezależność, na niepodległość taką estetyczną i myślę, że każda próba naśladowania tego, co Krzysztof Penderecki zrobił w swoim życiu, musi być skazana na porażkę.
Czyli odnosząc się do tego, do tej awangardowej części twórczości Krzysztofa Pendereckiego, możemy mówić o pewnej generacyjności, a potem to już była... Osobna planeta, Penderecki?
On oczywiście wpisywał się w pewną tendencję, która w latach 70. zaistniała w środowisku kompozytorskim, czyli pewnego przewartościowania estetycznego. Już ten czas buntu, czas awangardy, czas sprzeciwu, czas poszukiwań się kończył. Wielu kompozytorów doszło do wniosku, że okej, to były nasze lata młodzieńcze, a teraz spróbujmy coś zrobić innego. No i zaczęli wracać do tego, co było kiedyś. To oczywiście wiąże się także z pewnymi tendencjami postmodernistycznymi w sztuce w ogóle, i w literaturze, i w architekturze, i w malarstwie, czyli takiego eksploatowania tego, co było wcześniej, już oczywiście w sposób sobie właściwy, nowoczesny, aktualny, natomiast to nie był już bunt za wszelką cenę. I dlatego to przejście Krzysztofa Pendereckiego od tego awangardowego tworzenia w stronę takiej postmodernistycznej gry z przeszłością, nie było czymś niezwykłym, nie było czymś innym, bo wielu kompozytorów taką przemianę przechodziło. Na pewno istotną cechą postawy Krzysztofa Pendereckiego była pewna formacja duchowa, była formacja filozoficzna, to odwołanie się do takiego kręgu judeochrześcijańskiego, ale także z drugiej strony do umiłowania takiej antycznej formy, więc te bliskie wartości europejskie były niezwykle dla niego istotne i u wielu twórców możemy je w takim czy innym kształcie obserwować. No, możemy przywołać chociażby Henryka Mikołaja Góreckiego, który przecież też zaczynał od takiej mocno buntowniczej muzyki, a potem poszedł w zupełnie inną stronę. To samo Wojciech Kilar. Zazwyczaj mówimy o tej trójce jako takiej generacji 33. Każdy z nich osobny, ale jednak pewne na generalnym poziomie cechy wspólne właśnie na tej płaszczyźnie duchowej, na tej płaszczyźnie wartości, idei można było i można wciąż zauważać.
Mówił pan dyrektor, że raczej nie ma czegoś takiego, co moglibyśmy nazwać szkołą Krzysztofa Pendereckiego, ale trochę inaczej, gdybym zapytał. Muzyka po Krzysztofie Pendereckim, nie na zasadzie jakiejś estetycznej kontynuacji, ale przeciwnie, na zasadzie kontrapunktu. Jaka to jest muzyka po Pendereckim? Jakie nazwiska można byłoby wskazać?
No to jest trudne pytanie, to znaczy jeszcze 15-20 lat temu, kiedy rozmawialiśmy w gronie krytyków, w gronie kompozytorów urodzonych powiedzmy w latach 70. czy na początku lat 80., to obserwowałem taką tendencję sprzeciwu wobec tego, co robił Krzysztof Penderecki. No, że jednak sprzeciwił się tym ideom awangardy, ci polscy młodzi kompozytorzy się z tym nie zgadzali, że jednak powinno się pójść dalej, że takie powroty do, nazwijmy to, filharmonicznych upodobań publiczności to jest pewna zdrada. Natomiast teraz ci sami ludzie już nie są tak ostrzy w swoich poglądach i jednak doceniają ten warsztat, to rzemiosło i tę prawdę, która mimo wszystko w tej twórczości Krzysztofa Pendereckiego jest. Zresztą on zawsze mówił, że prawda dla niego jest najważniejsza i warto jednak nie kłamać w sztuce. I myślę, że on nie kłamał. On zawsze pisał to, co chciał pisać. I w ten sposób ta jego twórczość narysowała pewną linię i te cechy wspólne, o których też już wspominaliśmy.
Panie dyrektorze, jak informujemy od dawna, to właśnie 29 marca Kraków będzie żegnał swojego honorowego obywatela. To jeszcze pytanie o miasto, o Kraków. Co jeszcze tutaj Kraków mógłby zrobić więcej dla... No właśnie, tutaj dyskutowaliśmy o idei na przykład festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego, ale zrobić dla tej całej tradycji, tej całej spuścizny, tego języka, który wypracował Krzysztof Penderecki, który no, w jakiś sposób związany był choćby z Akademią Muzyczną, czy w ogóle z miastem, choć nie w Krakowie urodzony, przypomnijmy.
Tak, myślę, że każde miasto, gdyby miało w gronie swoich obywateli właśnie taką postać i takiego formatu jak Krzysztof Penderecki, to absolutnie powinno się tym chwalić, powinno się tym szczycić i powinno to doceniać. I myślę, że festiwal to jest jedna oczywiście z odsłon takiego oddawania hołdu wybitnym postaciom. Natomiast no, mamy też oczywiście audytorium w Centrum Kongresowym imienia Krzysztofa Pendereckiego, mamy Akademię Muzyczną imienia Krzysztofa Pendereckiego, więc tych elementów jest już trochę i myślę, że teraz powinniśmy zadbać bardziej o to, aby ta twórczość była częściej wykonywana, aby była częściej słuchana przez publiczność. Też myślę, że nie do przecenienia będzie taka rola edukacyjna, aby też młodych Krakowian zapoznawać z tą muzyką na wszystkich szczeblach edukacji, bo przecież ta twórczość nadaje się, że tak powiem, ma taki potencjał edukacyjny od, że tak powiem, przedszkola do Opola, więc absolutnie, absolutnie tak. I to będzie, myślę, największą wartością i największym hołdem złożonym Krzysztofowi Pendereckiemu, że będziemy o nim pamiętać, o jego twórczości, będziemy jej słuchać przede wszystkim, bo to dla niego zawsze było istotne. Słuchacz właśnie.
Jak dzisiaj te europejskie stolice muzyki żyją swoimi wielkimi kompozytorami, gdyby tak zapytać, nie wiem, o Wiedeń, Lipsk?
No oczywiście oni mają tych dawnych swoich mistrzów w swoich panteonach, natomiast no to jest właśnie dobre pytanie, czy zwracamy uwagę na twórczość, na postać, czy robimy z tego maskotkę miasta, no Ta granica jest bardzo cienka. Czy mamy w Salzburgu Mozartkugeln, czy mamy świetny festiwal? Tam mamy jedno i drugie. Myślę, że też pewnego namysłu takiego miejskiego wymaga postać Krzysztofa Pendereckiego i jak możemy także dzięki jego twórczości podbijać w świecie Kraków.
Daniel Cichy, dyrektor i redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, był gościem porannego programu Radia Kraków Kultura. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.